Punkty widzenia.
Radosław Podsiadły, dzień dobry. Rozpoczynamy punkty widzenia w Radiu Kielce. Zakupy nowoczesnego sprzętu, nowe jednostki, zasadniczo dobrowolna służba wojskowa, polskie siły zbrojne szybko się rozwijają i przyciągają coraz więcej chętnych. Co sprawia, że służba wojskowa może być atrakcyjna dla młodych ludzi? Czy chcą wstąpić do wojska z poczucia patriotyzmu, czy dlatego, że służba daje szerokie możliwości rozwoju? O to pytamy dziś słuchaczy pod numerem telefonu 41 200 2020 i gości w studiu, a są z nami kapitan Adam Wołyński z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Szeregowy Damian Dziółka, tu również z Centrum Przygotowań na Bukówce.
Dzień dobry, witam.
I kapral Agnieszka Sarna z 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przedstawienie nam się udało, to najważniejsze, bo bardzo długie i skomplikowane nazwy. Zaczniemy może od najniższego stopnia tym razem. Nie tak jak zwykle, a wręcz przeciwnie, czyli od pana szeregowego Damiana Dziółki. Dlaczego warto, pańskim zdaniem, pójść do wojska, jeżeli w ogóle warto? Bo pan jest na początkowym, w zasadzie tym drugim etapie szkolenia, czyli szkoleniu specjalistycznym z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czyli sam się pan zdecydował, pierwsze szlify już za panem. Jest tak, jak się pan spodziewał, czy nie?
Tak dokładnie, jak właśnie pan powiedział. Zaczynałem od początku, od szkolenia podstawowego, gdzie nauczyłem się ogólnych zasad żołnierskiego zachowania, dyscypliny. Uważam, że warto wstąpić do służb, ponieważ jest to na pewno dobra ścieżka rozwoju, w której można się rozwinąć, osiągać cele. Myślę, że wiele można się nauczyć i po prostu warto wierzyć w siebie, motywować siebie samego i iść naprzód.
Ten pierwszy etap szkolenia sprawił, że czuje się pan pewniej w mundurze?
Tak, w znacznym stopniu jest po prostu, czym dalej w służbie, czym dłużej, tym znaczny progres jest.
Jeżeli wstępuje się do zasadniczej, dobrowolnej służby, no to w zasadzie chce się w perspektywie być zawodowym żołnierzem, prawda?
Tak, ja w moim przypadku od dawna myślałem o armii, uczęszczałem już dawniej do technikum o innowacji wojskowej w klasach mundurowych. I tak naprawdę zawsze marzyłem, a myślę, że teraz jest bardzo dobry moment do wstąpienia do armii.
Pani kapral, pani w trochę innej formacji, bo w 10. Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Służba trochę się różni, ale wojsko to wojsko. Dlaczego tak. Pani wybrała mundur?
Dołączyłam do 10. Świętokrzyskiej Brygady w 2018 roku jako żołnierz ochotnik. W związku z tym, że ten obowiązek rodzinny już po części miałam spełniony, ponieważ już byłam żoną, matką, miałam 10-letniego syna, więc postanowiłam też spełnić taki obowiązek patriotyczny. Tak?
Życie się otwiera po raz drugi w pewien sposób.
Myślę, że tak. Myślę, że to też tak poniekąd wyglądało. Służba wojskowa ochotnicza daje możliwość sprawdzenia się i sprawdzenia tego, czy aby na pewno to jest nasz kierunek, tak? Czy to jest ten kawałek podłogi i daje to możliwość bez takiego większego zobowiązania, prawda? Bo wiążąc się od razu ze służbą zawodową, no to jest to, myślę, że poważna decyzja. Służba ochotnicza daje możliwość sprawdzenia się, sprawdzenia swoich umiejętności, możliwości, bo poza takimi, że tak powiem, umiejętnościami typu, nie wiem, czy ze sprawnością fizyczną, prawda? Może ktoś powiedzieć, że sobie da radę, ale jednak w wojsku jest ta hierarchia, dyscyplina, prawda? Gdzie my, jako cywile, przychodząc na żołnierza, no nie zawsze
nie
możemy
sobie
z tym poradzić.
No tak, właśnie, tak. Jest tak, że niestety część ludzi, którzy zgłaszają się do zarówno zasadniczej służby dobrowolnej, jak i do Wojsk Obrony Terytorialnej, nie wytrzymują presji i wymogów, które się im stawia.
Nie, aż tak źle chyba nie jest. Naprawdę jest bardzo dużo ochotników. Ale tak jak powiedziałam, ta służba ochotnicza daje tą możliwość, szansę sprawdzenia się, podnoszenia swoich umiejętności. Ona bardzo motywuje. Motywuje do podnoszenia właśnie umiejętności, zdolności, osiągnięcia tej takiej gotowości, że tak powiem. Więc zachęcam wszystkich bardzo serdecznie, bo naprawdę warto spróbować samych siebie, przychodząc z życia cywilnego, wchodząc w to życie wojskowe. Myślę, że dużo jako cywile wnosimy do tej służby, ale do życia cywilnego też dużo wnosimy.
Z wojska, no właśnie.
Dokładnie tak. Ta determinacja, ta samodyscyplina naprawdę To jest duży taki, taka wartość dodana do życia codziennego.
Wielu, szczególnie starszych ludzi, mówi, że powinno się przywrócić obowiązkową służbę wojskową, bo uczyła porządku po prostu.
Dokładnie.
Teraz pewnie również kobiety.
Uczy systematyczności. Naprawdę wprowadza taką systematyczność. Lepiej zarządzamy swoim czasem, tak? Bo jako ochotnicy, mając swoją pracę cywilną, mając dom i rodzinę, chcąc połączyć jeszcze to z służbą wojskową, naprawdę zarządzanie czasem, logistyka jest świetnie rozwinięta. Naprawdę jest o wiele, podnosi to nasz poziom taki na co dzień funkcjonowania.
Szczególnie jeżeli służy się w wojskach logistycznych, to wtedy logistykę ma się opanowaną do perfekcji.
Kobiety są świetnymi logistykami.
No, oczywiście, to prawda, to trudno zaprzeczyć. 41-200-2020 to numer telefonu do naszego studia. Pytamy o to, czy i dlaczego warto wstąpić do wojska. Kapitan Adam Wołyński. Warto wspomnieć, że 4 gwiazdki na pagonie pana kapitana od dzisiaj. Świeży bardzo kapitan, czyli młody jeszcze stażem. Oficer.
Tak, jak najbardziej. Właściwie to od jutra, aczkolwiek dzisiaj mieliśmy uroczystość w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych z racji tego, że jutro jest 15 sierpnia, nasze święto. Więc tak jak na co dzień poświęcamy nasze życie, może dość patetycznie to zabrzmi, ale poświęcamy dużo swojego czasu i dużo swojego życia oddajemy wojsku, to ten 15 sierpnia bardzo się cieszymy, że w tym roku możemy go spędzić z rodzinami.
To się rzadko zdarza.
Tak. Szczególnie tutaj w naszym garnizonie, gdzie tak naprawdę mamy dość dużo tych uroczystości, które zabezpieczamy. I ten jutrzejszy dzień spędzam ze swoją rodziną. Co zabawne, jedziemy na piknik wojskowy.
Czyli nie da się uciec od wojska za bardzo.
Nawet nie da się.
Święto. Panie kapitanie, to, że jest pan oficerem, znaczy, że przeszedł pan dłuższą trochę drogę awansu niż pozostali uczestnicy dzisiejszego programu. Czy ten wybór to była też kwestia wczesnych już lat? Od najmłodszych lat chciał pan być żołnierzem? Widział się pan w mundurze?
Właściwie tak. Moja droga jest dość długa, bo ja zaczynałem od starszego szeregowego, tak jak tutaj kolega, który siedzi po mojej lewej stronie. Zaczynałem od brygady zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Później z brygady zmechanizowanej stwierdziłem, że spróbuję krok dalej, bo wojsko jest taką instytucją, że daje nam wiele możliwości rozwoju. Ja będąc młody, wysportowany, że tak powiem ambitny, mam nadzieję, że dalej jestem ambitny, ale będąc ambitny, będąc po studiach, stwierdziłem, że spróbuję swoich sił w jednostkach specjalnych. Byłem w jednostce wojskowej komandosów w Lublińcu, po czym stwierdziłem, że warto by spróbować jednak zostać oficerem w Wojsku Polskim i armia dała mi też tą możliwość, że mogłem przejść przez kurs oficerski i w tej chwili służę w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w jednostce, powiedzmy sobie szczerze, dość specyficznej, bo jest to, myślę, że warto to wyjaśnić, jest to jednostka, która jest tak naprawdę na pograniczu munduru i garnituru zarazem.
A pan napiszli zapewne jednostki SIMIC i działania współpracy cywilno-wojskowej. Zaraz. Zaraz o tym porozmawiamy, bo mamy telefon od słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry. Słucham. No, ja jestem z tego pokolenia, które zostało, jak to nazywam, pozbawione tej możliwości zasadniczej służby, czyli 40-latków, którym już nie dano możliwości, czy bardziej nie dano obowiązku, z którego skwapliwie skorzystaliśmy, no bo wiadomo, że wojsko już wtedy stawało się ochotnicze. Nie byliśmy w przysłowiowych kamaszach, chociaż szkoda, bo też twierdzą, że słuchając gdzieś tam rodziców, ojców swoich, rzeczywiście przydałoby się to z wielu względów i myślę, że można by stopniowo próbować, choć pewnie jest to niepopularne politycznie, przywracać tą służbę zasadniczą w jakiejś takiej nowoczesnej formie, dobrze zorganizowanej.
No, w sumie możemy powiedzieć, że jest, bo jest zasadnicza dobrowolna służba wojskowa, jest tu z nami.
Tak, no właściwie jest. Natomiast myślę, że przydałaby się nam w dobie tych czasów, w jakich żyjemy, obowiązkowa. Dałoby się to tak zorganizować, czy studentów, czy wszystkich innych mężczyzn, powołać, nauczyć podstaw musztry, strzelania i tak dalej.
Kobiety zresztą też zapewne.
No tak, oczywiście, chociaż przyjęło się, że ta służba obowiązkowa dotyczyła raczej mężczyzn. Natomiast oczywiście trzonem chyba zawsze wojska dzisiejszego współczesnego ze względu na specjalistyczne bronie będzie ta armia zawodowa i tutaj bardzo dobrze tak się dzieje, że też jest tutaj pewna sprzyjający klimat w kraju, żeby to wojsko zawodowe było. Jakby ceniąc oczywiście służbę dobrowolną i Wojska Obrony Terytorialnej, które bardziej są tą, powiedzmy, tą namiastką dawniejszej obrony cywilnej, ceniąc jakby to wojsko, no rozumiemy i zdajemy sobie sprawę, że trzonem w przypadku konfliktu jest oczywiście wojsko zawodowe, ale to wojsko dobrowolne, dziś tak chyba dobrze promowane, myślę, że jest też czymś, co, na co zwrócić trzeba uwagę. I myślę, że warto dla tych, którzy chcą się sprawdzić, którzy chcą, mają to poczucie patriotyzmu może mocniejsze niż inni. Fajnie, że jest taka możliwość, by nawet prowadząc swoje życie zawodowe, osobiste, wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej czy innych formacji. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo za tę opinię. Czekamy na kolejne opinie naszych słuchaczy. 41-200-2020 to numer telefonu do naszego studia. I wracamy do pana kapitana Adama Wołyńskiego. Mówi pan o tym, panie kapitanie, że pan przeszedł taką długą drogę rzeczywiście tak. awansu a w wojsku. No ale to też świadczy o tym, że chyba wojsko się panu bardzo podoba i że już zostanie pan z wojskiem na zawsze.
Myślę, że tak. Może na zawsze. Na pewno na długi czas.
Do emerytury.
Do emerytury, razie. Tak, tak. Na pewno na długi czas. Instytucja wojska generalnie, wiele osób myśli, że no, bardzo często się słyszy, że beton wojskowy, bo ktoś mi tam rozkazy wydaje. To jest pewnego rodzaju styl bycia i styl życia, tak jak tutaj już pani Kapral wspomniała. To jest... To jest praca, to nie jest tylko praca, to jest też to, kim my jesteśmy i to potem, jak formujemy też nasze rodziny. Moja żona, moja teściowa jest też żoną w tej chwili majora rezerwy i powtarzała mojej żonie, że zobaczysz, wojsko jeszcze nie raz zmieni twoje plany życiowe i faktycznie nieraz tak było, że no niestety musieliśmy z żoną gdzieś swoje plany zmieniać ze względu na to, że taki był charakter służby, że miałem jakieś zadania, które musiałem akurat w tym czasie wykonać. Ale plusem jest to, że wojsko pomimo tego, że daje mi jako żołnierzowi te możliwości rozwoju, czy to przez wojska specjalne, czy wojska pancerne, czy wojska rakietowe, czy lotnictwo, naprawdę jest tego mnóstwo specjalności w tej chwili jest w wojsku i każdy znajdzie coś dla siebie, to też dba o nasze rodziny. O tym trzeba naprawdę głośno mówić, bo to jest tak dość rzadko, myślę, uwypuklane, że... To nie jest tak, że wojsko dba tylko o żołnierze, ale dba o nasze żony, o naszych mężów, o nasze dzieci, zapewniając nam naprawdę mnóstwo benefitów. Ja naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego, co w tej chwili armia mi daje, bo dba o moje życie codzienne, ale też dba o mój rozwój i o moją karierę.
Ma też to drugą stronę wtedy, kiedy na przykład dostaje się przydział nagle do jednostki na drugim końcu Polski i rodzina musi się przenieść razem z żołnierzem, który tam trafia. Ale o tym porozmawiamy jeszcze za chwilę, bo są plusy i minusy, jak w każdym zawodzie. Zresztą 41-200-2020, mamy kolejny telefon. Dzień dobry, słuchamy.
Dzień dobry. No trzeba wziąć to pod uwagę, że na rękę taki podstawowy żołnierz ma między chyba ponad 4 do 5 tysięcy. No to nie jest tak łatwo zarobić u nas w kraju, jak to się mówi, trzeba mieć doświadczenie i tak dalej, a to do tej obowiązkowej służby wojskowej, to przypomnijmy sobie, że my byli wtedy w tej obowiązkowej służbie wojskowej, jak my byli pod niewolą, jak to się mówi, ruską. Także i jak tam przysiędze było? Na sojusz polsko-rosyjski, tak? I mam nadzieję, że nie ma tego samego teraz w wojsku, co było kiedyś, że to po prostu to był cyrk, nie wojsko. No można powiedzieć, plantacja liścia bukowego. A tu teraz to powiedzmy szczerze, że żołnierze to jednak kosztują społeczeństwo, jak będą potrzebni naprawdę, sprawa się dość poważna, że będą musieli wziąć broń do ręki i przyjdzie strzelać, to mam nadzieję, że wiedzą, że za to dostają pieniądze, także się nie wycofają. Jak nie, no to trzeba powiedzieć szczerze, że po prostu rozliczamy tak, że aut do domu po prostu i masz najniższą liczoną, bo chyba zwykły człowiek musi pracować ze 40 lat na emeryturę, a żołnierz idzie do pracy. Trzeba to powiedzieć szczerze. Także ludzie muszą być świadomi, po co tam idą. A obowiązkowej służby wojskowej nie ma co żałować, bo po prostu to nie byli żołnierze, tylko po prostu, nie wiem, to po prostu element zaskoczenia w wojsku jest najważniejszy. Nie można sobie po prostu pójść i po prostu ganiać się po polach bez sensu czy coś.
Dziękujemy bardzo za tę opinię. Czekamy na kolejną opinię pod numerem 41-200-2020. No to też tak nie do końca jest, że zawsze byliśmy pod komunistycznym butem z zasadniczą służbą wojskową, bo zasadnicza służba wojskowa jeszcze w III Rzeczpospolitej dosyć długo egzystowała, trochę na innych zasadach już zapewne i w innej armii. Ci, którzy pamiętają tamtą i tę obecną, pewnie mogą to potwierdzić. Panie kapitanie, to była inna armia, trochę.
Tak, tak, to była zdecydowanie inna armia od tego. Chciałbym się też odnieść, jeśli mogę tutaj, proszę pan bardzo. Wspomniał o pieniądzach, o wcześniejszej emeryturze. Faktycznie mamy te benefity, ale trzeba wziąć też to pod uwagę, że tak jak już zauważyłem, ta służba to nie jest tylko pójście do pracy na 8 godzin i zamknięcie drzwi za sobą. To jest służba 24 godziny na dobę. Być może ktoś w tej chwili ze słuchaczy uzna, że to jest zabawne. Tylko, że ja jak w tej chwili dostanę na przykład sygnał z jednostki, to ja opuszczam tutaj to pomieszczenie i udaję się w tej chwili do jednostki. Myślę, że rzadko się zdarza, żeby ktokolwiek z naszych słuchaczy w swojej pracy w cywilu odbierając telefon o godzinie 18 i szef kazał mu przyjść do pracy i powiedzieć, proszę dziś tutaj, nie wiem, bo trzeba podłogę zamieść, czy trzeba napisać jakiś kawałek oprogramowania dla programistów i tak dalej. Więc to ja też chciałbym powiedzieć, że ja mam też wykształcenie, może nie jestem takim z krwi i kości oficerem, bo nie przechodziłem pięcioletniej szkoły oficerskiej, tylko jestem po kursie oficerskim. Ja jestem z wykształcenia ratownikiem medycznym i tak naprawdę przez 6 lat swojego życia, od 2012 roku do 2018, jeździłem w pogotowiu ratunkowym. Jeździłem w pogotowiu ratunkowym jako ratownik medyczny i tu w kraju, i jeździłem też jako ratownik medyczny w Wielkiej Brytanii. I naprawdę widzę tą różnicę między pracą cywila, a pracą żołnierza, która jest pracą na cały etat, całą dobę.
Jedną z kilku jednak, bo znamy również takie prace w cywilu, które też bywają na całą dobę.
Jak najbardziej.
41-200-2020, kolejny telefon, słuchamy.
Dzień dobry, ja w sprawie dzwonię do pana kapitana z zapytaniem właśnie pracy cywilów, ale też i wojskowych na płaszczyźnie jednostek informacyjnych, nie informatycznych, czyli na przykład SIM, ale informacyjnych, takich jak na przykład tworzyła na początku tworzenie się II Rzeczypospolitej, czyli radiowywiadu, który był szefem Jan Kowalewski, który złamał radiowywiad, czyli szyfry bolszewickie, które umożliwiły nam zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej w dużym znaczeniu. Oczywiście Jan Kowalewski dostał za to virtuti militari jako jedyny, który nie uczestniczył bezpośrednio w walce pod Warszawą. I jest pytanie do pana kapitana, czy takie jednostki są tworzone w Wojsku Polskim. Dziękuję.
Dziękuję za to pytanie i za tę opinię. Panie kapitanie, króciutko możemy prosić?
Tak, akurat to jest, nie będę ukrywał, że jest to taki trochę mój konik też, pomimo tego, że jestem oficerem SIMIK-u, współpracy cywilno-wojskowej, to też interesuję się troszeczkę tak zwanym OSINT-em, czyli pozyskiwaniem informacji z otwartych źródeł. Odpowiadam na pana pytanie, tak, w tej chwili takie wojska są. Troszeczkę pan, że tak powiem, zahaczył o wojska, o łączność, tak naprawdę o wojska łączności, ale to, o czym pan mówi konkretnie, to w tej chwili realizują wojska cyber, tak? Czy to jest cała ta, co jest cała kryptografia, kryptologia?
Niekoniecznie nasłuch, bardziej przeglądanie.
Tak, to nie jest nasłuch, bo tak. Nasłuch dalej realizuje łączność, tak? Wojska łączności. Natomiast to, o czym pan tutaj wspomniał, to jest też tak zwany stratkom, o którym my ostatnio bardzo dużo mówimy i który bardzo mocno widać w my to nazywamy infosferą, czyli w przestrzeni informacyjnej, czyli w prasie, w mediach i tak dalej. W tej chwili w Wojsku Polskim też są takie komórki, które my nazywamy stratką, czyli strategical communication, czyli komunikacja strategiczna, przekaz informacyjny, to co wojsko chciałoby przekazać społeczeństwu, ale też walka z tą propagandą, czy z tymi fałszywymi informacjami, które są też kolportowane w sieci.
Bo nie od dziś wiemy, że informacja jest bardzo poważną bronią rzeczywiście. A ja wrócę do tej zwykłej, takiej normalnej służby wojskowej, bo mówimy teraz o armii przyszłości w zasadzie. Pan szeregowy, panie szeregowy, żołnierze, którzy kiedyś służyli w zasadniczej, tej obowiązkowej służbie wojskowej, może nie wszyscy, ale wielu z nich mówiło bardzo fajnie, że trafiłem do takiej lub innej jednostki, bo zdobyłem uprawnienia na przykład do prowadzenia pojazdów albo do obsługi jakichś maszyn. Czy dziś nadal tak jest? Czy jest tak, że jeżeli nawet nie zostałby pan w zawodowej służbie wojskowej, to będzie pan mógł wykorzystać tę wiedzę, którą zdobywa pan podczas szkoleń specjalistycznych na przykład?
Tak, tak, oczywiście. Uważam, że to, co nauczymy się na szkoleniu specjalistycznym, czy nawet na podstawowym, to bardzo dużo wnosi do naszego życia, zarówno w cywilu, jak i w wojsku właśnie, ponieważ nabywamy nowe umiejętności, możemy się szkolić na wszelakie kursy i poznajemy po prostu bardzo wartościowych ludzi, którzy wiele nas uczą i dzięki temu po prostu rozwijamy się na wielu płaszczyznach.
A czy to jest tak, jak się kiedyś powszechnie uważało, teraz już chyba się tak nie uważa, mam przynajmniej taką nadzieję, że wojsko to jest instytucja, która oducza myślenia, że mamy tylko wykonywać rozkazy, ktoś inny za nas myśli, my wypełniamy nasze obowiązki. Czy jednak to myślenie i ten indywidualizm jest przydatny?
Czy myślę, że wręcz odwrotnie, bo nawet jeśli wykonujemy te rozkazy, to mimo wszystko wymaga to od nas myślenia, skupienia i cały czas po prostu wykonujemy to jak najlepiej potrafimy, tak?
Czyli nie da się tak po prostu zamknąć i być automatem. Żołnierze to nie automaty, to jednak po prostu myślący ludzie, którzy
dokładnie tak
w swojej służbie również muszą swoim doświadczeniem się posługiwać. Pani Kapral, pan kapitan powiedział o tym, że wojsko wpływa w znaczący sposób na rodzinę. Przypomnę teściową pana kapitana. Kto u pani w domu rządzi?
Jak w każdym domu rządzi kobieta i zawsze się śmieję, że w domu to stopień generalski nosi kobieta.
A gdyby tak się złożyło...
Nie, żartuję oczywiście.
Gdyby tak się złożyło, że w rodzinie byłby ktoś o wyższym stopniu oficerskim, o wyższym stopniu wojskowym, to co wtedy? Wtedy by się pojawił problem prawdopodobnie kompetencyjny. Gdzie kończy się wojsko, gdzie zaczyna dom?
Myślę, że jesteśmy wszyscy ludźmi dialogu, więc warto rozmawiać.
Czy pani zdaniem wojsko, to jak je sobie pani wyobrażała i to jak wygląda naprawdę, to jest to samo? Czy to jednak jest jakaś różnica?
Przede wszystkim nie wyobrażałam sobie. Szłam, jak zdecydowałam się już przyjść do Wojsk Obrony Terytorialnej, to starałam się sobie tego nie wyobrażać. I dlatego jestem bardzo mile zaskoczona byłam tą służbą. I jestem nadal. Dlatego 5 lat i nadal mam taką wiarę i siłę, żeby dalej służyć, rozwijać się, nieść pomoc i podnosić swoje kwalifikacje i kompetencje.
A w jaki sposób wojsko może zmienić człowieka, proszę powiedzieć? Mówiła pani o tym, że nabywa się wiele, zresztą wszyscy państwo mówicie o tym, że nabywa się wiele umiejętności, nabywa się wiele nowych cech.
Tak, szczególnie to widać po młodych ludziach, którzy przychodzą do nas, bo młodzi ludzie teraz w dzisiejszym świecie troszeczkę inaczej funkcjonują niż kiedyś się funkcjonował. Ten duch patriotyzmu wydaje mi się, że był większy w, nie wiem, powiedzmy 10, 15, 20 lat temu niż teraz. Więcej bodźców zewnętrznych jest, które po prostu, że tak powiem, odciągają młodych ludzi od
często
od tych wartości. Tak, dokładnie tak. Więc kiedy przychodzi taki młody człowiek do służby, to z każdym szkoleniem widać w nim jakąś zmianę, która zachodzi, prawda? Czyli powiedzmy pobudka 5 rano to było nie do przejścia, nie do przeskoczenia, a po kolejnym szkoleniu ten żołnierz powiedzmy już pierwszy jest na zbiórce, więc też w tych młodych ludziach zachodzi taka zmiana, to akurat podam taki dosyć przykład może błahy. Ale patrząc nawet jeśli chodzi o ich edukację, często żołnierz przychodzi, który nie ma pomysłu na siebie i skończył szkołę średnią, on nie wie, czy on pójdzie na studia, bo nie wie na co i przychodząc do tej służby poznaje nowych ludzi, którzy mają już jakieś wykształcenie bądź się kształcą nadal, mają jakieś pasje, zainteresowania i przez to, że my się tak pięknie różnimy w tych Wojskach Obrony Terytorialnej, bo każdy z nas różnimy się doświadczeniem, wiekiem, umiejętnościami, więc ci młodzi ludzie często też gdzieś łapią ten swój kierunek w tej służbie. Bo nagle okazuje się, że młody człowiek, który przez 2 lata nie mógł podjąć decyzji o podjęciu studiów, bo nie wiedział, co chce studiować i co będzie w przyszłości robił, bo on nie wie, czy będzie żołnierzem, bo jest ochotnikiem, więc zawodowym jeszcze się zastanawia. Spotykając podczas działań, zwalczania zagrożeń epidemicznych, czyli na COVID-zie tak zwanym, nasi żołnierze pełnili służbę. I mam tutaj przykład akurat konkretnego żołnierza, który po 2 latach gdzieś przestoju podjął decyzję, że on pójdzie na ratownictwo medyczne. I to jest fantastycznie, w tym momencie żołnierz jest na 3. roku, wspiera cały czas nasze działania, kibicujemy mu. I to jest właśnie takie dosyć pozytywne, tak? Jak się widzi, że ktoś dzięki tej służbie znalazł swój kawałek podłogi, tak? bo oprócz tego chce zostać żołnierzem zawodowym.
Ja do pana szeregowego wrócę jeszcze, bo właśnie trochę myślę, że pani Kapral ważną rzecz poruszyła, że kiedy wstępuje się do wojska, to człowiek zostaje członkiem pewnej grupy. I to może być tak, że w dzisiejszych czasach szczególnie, kiedy jesteśmy zapatrzeni, młodzi ludzie są zapatrzeni w smartfony, komputery i tablety, że nagle zupełnie inaczej zaczyna postrzegać się świat, bo widzi się wokół siebie ludzi, których niekoniecznie ma się na co dzień.
Tak, tutaj, tak jak pan powiedział właśnie, to jest tak naprawdę kompletnie przeskok z takiej, powiedzmy, wirtualnej rzeczywistości, że w tych czasach młodzież właśnie żyje jednak tym wirtualnym światem, a tutaj tak naprawdę cały czas jesteśmy po prostu w realu, cały czas coś działamy, trenujemy, rozwijamy się, ale tu i teraz, a nie gdzieś tam w internecie, tak? Także to jest ogromna różnica, ale myślę, że na pewno no, warto jest to przeżywać tu i teraz.
No właśnie, bo to są realne przeszkody do pokonania, prawda? W trakcie szkolenia, w trakcie służby, chociażby na poligonie. Trzeba pokonać rzeczywiste bariery, a nie przeskakiwać w grze komputerowej przez rów z wodą na przykład.
Tak, dokładnie. Może to czasem wydaje się nawet gdzieś tam straszne czy stresujące, ale jednak warto pokonywać te bariery, nawet te w głowie i po prostu motywować się, tak jak mówiłem już wcześniej, ponieważ no, wszystko jest do zrobienia, tak? Wszystko jest w naszej głowie. I warto po prostu się rozwijać.
Pani Kapral wspomniała też o patriotyzmie, który kiedyś, zdaniem pani Kapral, był większy niż teraz. Panie kapitanie, pan obserwując swoich podwładnych, młodych żołnierzy, widzi, że to poczucie patriotyzmu jest rzeczywiście słabsze niż kiedyś? Bo ja mam mieszane uczucia, prawdę mówiąc, co do tej opinii.
Może nie słabsze, aczkolwiek...
Mam wrażenie, że bardziej powszechne jednak mimo wszystko. Tak mi się wydaje.
Bardziej powszechne, aczkolwiek to pokolenie, które kiedyś walczyło za to, żebyśmy teraz mogli w wolnej Polsce demokratycznej mieć swój głos i żyć tak, jak żyjemy, po prostu już odchodzi. I też ci młodzi ludzie mają mniejszy kontakt, prawda, z tymi, którzy kiedyś walczyli. Bo niestety z roku na rok... No widzimy podczas uroczystości, prawda, czy coraz mniej jest kombatantów i stąd może moja tutaj wypowiedź, że ten duch patriotyzmu jest trochę mniejszy.
Trochę inny może, trochę inny jest patriotyzm.
Dokładnie, wcześniej no, w tych uroczystościach o charakterze patriotycznym uczestniczyły całe rodziny i tak naprawdę to było co roku, to było wielkie wydarzenie w większości domów. W tym momencie... Co prawda od kilku lat obserwujemy, że odkąd wojsko w ogóle zaczęło się rozrastać, że tak powiem, to faktycznie widzimy, że i społeczeństwo też jest bliżej tych uroczystości, tych wartości.
I ja mam właśnie wrażenie, panie kapitanie, zgodzi się pan ze mną, czy nie? Bo uczestniczymy w uroczystościach patriotycznych dosyć regularnie.
Tak,
nie ma pan wrażenia, że rzeczywiście jest oczywiście coraz więcej kombatantów odchodzi, ale że jest coraz więcej młodych ludzi podczas tych spotkań?
To jest dokładnie to, co pani Kapral przed chwilą wspomniała. Może to nie jest tak, że tego ducha patriotyzmu nie ma. On jest po prostu inny i inaczej wyrażony. To, co ja obserwuję, szczególnie u ludzi młodych, bardzo często oni przychodzą właśnie do wojska nie po to, żeby się sprawdzić, tak jak to gdzieś tam w opinii publicznej krąży, że ci ludzie przychodzą, żeby się sprawdzić, czy dadzą radę, tylko właśnie dlatego, że coś tam takiego w środku jest, że jednak ten mundur... Ta flaga biało-czerwona jest na tym mundurze, noszę to na co dzień. Jestem też z grupą ludzi, która chodzi w tym samym mundurze, nosi tą samą flagę. Mówimy tym samym językiem, tak? Takim, powiedzmy sobie szczerze, tym wojskowym językiem, tak jak my tutaj we troje teraz siedzimy, tak? I tak samo ci młodzi ludzie, to wojsko w chwili obecnej, teraz, wojsko kształtuje. Ja odnoszę takie wrażenie. Ja też jestem człowiekiem młodym, bo jestem dopiero 33 lata, więc tak trudno mi też określić, jaki był ten patriotyzm lat 40, tak? 40 lat temu. Natomiast tak z moich obserwacji właśnie to wynika, że wojsko i obecność wojska kształtuje te postawy patriotyczne i też wskazuje tą drogę. Wskazuje drogę, jaką młody człowiek może obrać, żeby faktycznie tego ducha patriotyzmu i żeby tą swoją chęć realizacji siebie dla ojczyzny wyrazić.
Nam zostaje tylko życzyć państwu, pani Kapral, już kończymy program, bo czas minął. A miało być tak długo.
Tak jest.
Nam zostaje życzyć Państwu, żebyście mieli jak najmniej pracy zawsze. To jest najważniejsze również dla nas, dla cywilów. Dzisiaj gośćmi programu Punkty Widzenia byli kapitan Adam Wołyński z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Dziękuję bardzo, panie kapitanie.
Dziękuję bardzo.
Szeregowy Damian Dziółka, również z CPDMZ na Bukówce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I pani kapral Agnieszka Sarna, 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie i zapraszamy.
Program prowadził Radosław Podsiadły, zrealizował Wojciech Bolewski. Telefony od Państwa odbierał Dionizy Krawczyński. Dziękuję, do usłyszenia.
Punkty widzenia.